Jaki był pierwszy rok na tronie Karola III? Opowiem Wam, jak realnie wyglądało przejmowanie obowiązków, ile udało się zrobić, no i spróbuję ocenić, czy sobie poradził. Zapraszam.
Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach, a Wy słuchacie podcastu Po Królewsku. Zapraszam Was dzisiaj w kolejną wspólną królewską podróż, a podczas niej nie zapomnij dać kciuka w górę pod filmikiem na YouTube i ocenić podcastu w aplikacji Spotify. Zapraszam.
W zeszłym tygodniu wspólnie wspominaliśmy dni, w których żegnaliśmy Elżbietę II. Tamten odcinek spotkał się z Waszej strony z bardzo ciepłym przyjęciem. Dostałam od Was wiele wiadomości, że poczuliście się tak, chociaż troszkę, jak we wrześniu 2022 roku, że przywołałam w Was te wspomnienia. Bardzo się cieszę, że mogliśmy razem przeżyć te kilkadziesiąt minut właśnie w takiej niezwykłej atmosferze, ale także pod filmem na YouTube dzieliliście się jeszcze swoimi wspomnieniami z tamtych dni. Także jeżeli ktoś nie ma dość jeszcze historii wspomnieniowych, to zapraszam pod tamten film. Ale tak jak zapowiadałam, dzisiaj podsumujemy pierwszy rok na tronie nowego króla. A to był rok dość intensywny, myślę, że bardzo inny od tego, co widzieliśmy w ostatnim dziesięcioleciu ze strony monarchii brytyjskiej. No także bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Najpierw zastanówmy się, jak realnie wyglądało przejęcie monarszych obowiązków. No bo to nie do końca było tak, że bycie królem wzięło Karola z zaskoczenia, wiecie. Tak, wow, jestem królem, co teraz? A czasem słysząc niektóre komentarze we wrześniu 2022 roku w mediach, można by się totalnie nie domyśleć tego, że koleś był po prostu przygotowany. Bo zadawano takie pytania, czy Karol sobie poradzi? Czy będzie dobrym królem? Czy nie przyniesie wstydu? Niektórzy, chociaż wydaje mi się, że już mniej osób niż kilka lat wcześniej, twierdziło, że Karolowi korona się po prostu nie należy przez też skandale z lat 90. i powinien ją oddać po prostu Williamowi. Jednocześnie wytykano Karolowi rzekomy brak doświadczenia, domniemane wpadki i zbyt zaawansowany wiek. Spekulacji i takich popkulturalnych komentarzy na granicy biesiadnej rozmowy po prostu nie było końca i każdy chciał wypowiedzieć swoje zdanie w tym temacie, co oczywiście respektuję, ale może wróćmy do tego, jak naprawdę wyglądało przejęcie tych obowiązków i powiem Wam, że to nie spadło jak grom z jasnego nieba. Rzeczywiście mieliśmy takie niespodziankowe przejęcie władzy i na przykład o takim niespodziankowym, mówiąc kolokwialnie, przejęcie władzy. Z takim przejęciem władzy mieliśmy do czynienia w przypadku Elżbiety II. No, pamiętajmy, że król Jerzy VI umarł trochę ze zaskoczenia dla narodu, ale przede wszystkim dla samej Elżbiety II i ona nie wiedziała tak naprawdę na początku swojego panowania, że tą królową już jest. I musiała bardzo szybko przyzwyczaić się do nowej roli, a przypomnijmy, no, że nie miała 75, tylko bliżej 25 lat. Tymczasem Karol był osobą, która najdłużej w historii Zjednoczonego Królestwa obejmowała funkcję księcia fali i był to najdłużej czekający na swoją kolej następca tronu. Następcą tronu był oczywiście od wstąpienia na tron Elżbiety II, czyli lekko ponad 70 lat. Księciem fali Karol został nazwany, właściwie mianowany, można powiedzieć, przez swoją mamę, kiedy miał 9 lat w 1958 roku. A takiego świadomego czekania, czyli od momentu, kiedy Karol miał oficjalną inwestyturę na księcia fali w 1969 roku, takiego świadomego czekania Karol miał 53 lata. I to były 53 lata, które były wypełnione pracą na rzecz monarchii. Właściwie całą dorosłość Karol pracował na rzecz monarchii. Od kiedy dorósł, pracował właśnie na rzecz rodziny królewskiej i coraz częściej reprezentował swoją mamę królową przy różnych okazjach. Założył m.in. organizację Princess Trust, patronował wielu innym organizacjom charytatywnym, szczególnie i inicjatywom, szczególnie takim blisko jego sercu. Zarządzał m.in. Duchy of Lancaster i Duchy of Cornwall, czyli takimi dwoma bardzo ważnymi podmiotami, które przynoszą zyski rodzinie królewskiej. No i powiedzmy, że przez nie rodzina królewska, mówiąc kolokwialnie i upraszczając, robi biznes. Karol jeździł także w absolutnie niezliczoną liczbę podróży po kraju, jak i tych zagranicznych. Te akurat można zliczyć, bo na Wikipedii jest cała lista tych podróży, ale było ich naprawdę całe mnóstwo. Ma w tym ogromne doświadczenie już jako następca tronu. Karol reprezentował też koronę w takich ważnych dla monarchii momentach, na przykład jak przejście Hongkongu pod administrację chińską, no czy całkiem niedawno, w 2021 roku, kiedy Barbados postanowił o usunięciu monarchy brytyjskiego jako głowę swojego kraju i o pozostaniu republiką. Wtedy Karol też tam był. Królowa Elżbieta właściwie nie wyjeżdżała poza Zjednoczone Królestwo od 2015 roku, czyli przez ostatnie 7 lat swojego panowania. A właśnie jej wyprawy poza królestwo przejął Karol czy William. Stopniowo to właśnie Karol nie tylko przejmował te podróże zagraniczne, ale pojawiał się tam, gdzie oczekiwano monarchy, a jednak zdrowie królowej na to nie pozwalało. No i tutaj już nawet w ostatnim odcinku przytoczyłam kilka przykładów, ale między innymi Karol był tak naprawdę tą postacią, której oglądaliśmy najwięcej podczas obchodów platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II. To jego słowa podczas koncertu jubileuszowego jakoś mogły zapaść nam w pamięć. On był trochę taką duszą całych tych obchodów, bo po prostu był na każdym wydarzeniu obecny. Królowa Elżbieta oczywiście ze względu na swoje zdrowie pojawiała się bardzo rzadko. To była ogromna niespodzianka, ogromne szczęście, kiedy ona się pojawiała, ale jednak cały czas widzieliśmy tam Karola. To też tak troszkę dawało nam znać, że już to panowanie Elżbiety II się zbliża powoli ku końcowi, chociaż myślę, że ja przynajmniej podczas platynowego jubileuszu no nie do końca tak myślałam, o kurczę, to już koniec panowania Elżbiety II, teraz będzie Karol. Chociaż to też przypominam sobie, że mówiłam właśnie w tych odcinkach dotyczących platynowego jubileuszu, że no to trochę czuło się, że to jest świętowanie całych tych 70 lat, całego bycia Elżbiety królową i że jest to taka, powiedzmy, pożegnalna impreza, pożegnalna feta, takie uhonorowanie wszystkiego, co się działo. No i powoli jest to spojrzenie w przyszłość. Pamiętamy, myślę, te wszystkie zdjęcia, kiedy na balkonie właśnie ujmowani byli Karol z Kamilą, królowa Elżbieta i po drugiej stronie królowej Elżbiety stała rodzina. Wtedy jeszcze Cambridge'ów, teraz Walesów, czyli William i Catherine ze swoimi dziećmi. I to było zarówno podczas pierwszego wyjścia na balkon, ale przede wszystkim podczas drugiego wyjścia na balkon, kiedy królowa Elżbieta miała taką zielony strój z czarną szpilką, jako udekorowanie kapelusza i wtedy właśnie na balkonie była tylko ona i przyszłość monarchii, więc to spojrzenie w przyszłość zdecydowanie tu było. No dobra, ale to jest taka dłuższa dygresja. Myślę, że przede wszystkim to, co dało znać o tym, że królowa Elżbieta nie jest już w pełni sił, to było otwarcie parlamentu brytyjskiego w maju 2022 roku. Zdarzało się oczywiście tak wcześniej, chyba dwa razy albo trzy, że królowa Elżbieta nie brała udziału w tym otwarciu sesji parlamentarnej. w brytyjskim parlamencie, ale to było zdecydowanie wcześniej, podczas jej panowania. No i na przykład takim powodem była jej ciąża. W 2022 roku sprawa wyglądała nieco inaczej, dlatego że królowa Elżbieta, no teraz już wiemy, że ze względu na swoje zdrowie nie miała możliwości, nie miała wystarczająco dużo siły, aby wziąć udział właśnie w tym otwarciu parlamentu i zastąpił ją Karol wraz z Williamem. To oni reprezentowali królową, a Karol przeczytał tradycyjną mowę królowej o planie rządu na tę sesję parlamentu. Oczywiście w imieniu królowej, ale jednak robił to właśnie Karol. Ten obowiązek zwykle należy do monarchy, a Karol wtedy ją zastąpił. To było takie stopniowe przejmowanie obowiązków. Oczywiście to nie było tak, że Karol tam, wiecie, zaglądał do tych czerwonych pudełek słynnych już chwilę wcześniej, ale niektórzy śmieją się, że Karol odbył najdłuższy staż w historii świata. No więc ciężko powiedzieć, że nie był przygotowany. No przez ostatnie 50 lat spotykał się z głowami państw, z rządami, z przedstawicielami różnych organizacji charytatywnych, instytucji, ale przede wszystkim z absolutnie niezliczoną liczbą zwykłych Brytyjczyków, czy po prostu zwykłych ludzi z różnych środowisk z całego świata. I tutaj wiele specjalistów, szczególnie takich, którzy bardzo chcą powiedzieć, jaki to Karol był wspaniale przygotowany, mówią, a nawet używają takiego argumentu, że Karol jest prawdopodobnie jednym z niewielu ludzi, albo wręcz, że jest osobą, która spotkała najwięcej głów państw i najwięcej ludzi z różnych środowisk na świecie, tak, że ma w tym największe doświadczenie. Ja myślę, że na przykład królowa Małgorzata z Danii mogłaby się z tym nie zgodzić, mogłaby polemizować, bo myślę, że ona w tym momencie jednak ma to doświadczenie w spotykaniu się z głowami państw w takiej wysokiej randze, nieco większe, ale jednak rzeczywiście trzeba to oddać Karolowi, że jego doświadczenie w po prostu pracy w monarchii jest naprawdę ogromne. Więc jak minął jego pierwszy rok na tronie, kiedy już powiedzieliśmy sobie tak, o tym, czy był przygotowany? No był przygotowany, tutaj nie ma co mówić, że nie. To jak minął pierwszy rok na tronie Karola? To na pewno był rok pełen królewskich wydarzeń i pełen pierwszych razów. Bardzo ekscytujących dla śledzących poczynania rodziny królewskiej, ale też pewnie stresujących dla samych jej członków, dlatego że różnych dziwnych momentów tego roku było naprawdę wiele. Przede wszystkim były to trudne i wymagające momenty we wrześniu, kiedy król przechodził przez szereg, nazwijmy to, procedur i tradycji, na przykład proklamację na króla. To wszystko przypominam, że przytaczam w 23 odcinku podcastu Po Królewsku, także jeżeli chcecie wiedzieć, jak zostać królem, to właśnie w tym 23 odcinku wszystko przypominam. Oczywiście dosyć rychło była zmiana premiera w kraju i rezygnacja poprzedniego, kiedy Liz Truss zrezygnowała ze stanowiska i Rishi Sunak został premierem Zjednoczonego Królestwa. I czy to było spodziewane? Podobnież tak. Pamiętam, że były takie konkursy, czy pierwsza zepsuje się sałata, czy zrezygnuje Liz Truss, co było dosyć zabawne. Ale jednak ta zmiana dosyć premiera dosyć wcześnie podczas tego panowania nastąpiła i Karol nie mógł liczyć na takie duże wsparcie premiera, jak na przykład Winston Churchill. Takie wsparcie podobno oferował Elżbiecie II. Chociaż wiecie, myślę, że premierzy Wielkiej Brytanii teraz mają zdecydowanie inne rzeczy na głowie, ważniejsze sprawy niż wsparcie nowego monarchy, który przecież ma dużo większe doświadczenie w życiu publicznym niż oni sami. No dobrze, to jest jedna kwestia, czyli polityka. Mieliśmy pierwsze przemówienie świąteczne Karola, które też na pewno wielu osobom zapada w pamięć. No i zaraz po świętach mieliśmy publikację książki Harry'ego, czyli Spare. I tutaj takim wyzwaniem, myślę, że dla króla było zniesienie kwestii publikacji książki Harry'ego i to, jak opisał tam swoją rodzinę. I to, że tak naprawdę rodzina królewska nie miała możliwości bezpośrednio odnieść się do tych historii, zarzutów, być może pomówień, a być może po prostu chciałaby naprostować niektóre rzeczy. No nie było takiej możliwości, ale na pewno tutaj mówiło się o rodzinie królewskiej i o samym Harrym bardzo dużo. W międzyczasie przypominam, że mieliśmy też skandal z takim zabarwieniem rasistowskim na dworze, kiedy w rezultacie którego zwolniono, czy odprawiono raczej jedną z najważniejszych dam dworu na dworze, czyli Lady Susan Hussey. I o tym opowiadam w odcinku o damach dworu, około odcinka 40, któregoś możecie sobie tam znaleźć, jeżeli jesteście zainteresowani. Dalej już wiosną była koronacja, którą wszyscy pamiętamy i przygotowań do tej koronacji po prostu nie było końca. Pamiętam, jak wszyscy się ekscytowali, czy Harry będzie, czy Harry'ego nie będzie, czy będzie z Meghan, czy nie będzie z Meghan, jak to będzie wszystko wyglądało, ale też bardzo dużo mówiono o tym, że jest to troszkę jednak zreformowana forma koronacji. Spekulowano, czy to jest ostatnia koronacja, którą Zjednoczone Królestwo zobaczy, czy William odważy się na podobną ceremonię, podobną imprezę, że tak powiem, czy już będzie jakaś reforma w przyszłości i być może takiej koronacji nie zobaczymy. Więc ta koronacja, myślę, że wszyscy ją pamiętamy, to było naprawdę... No naprawdę ogromne wydarzenie, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też myślę, że, a właściwie jestem pewna, że na przykład w Polsce media bardzo, 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 bardzo szeroko ją i komentowały, i relacjonowały. Ważna pierwsza podróż zagraniczna pary królewskiej miała odbyć się do Francji ze względu na zamieszki we Francji, na niestabilną sytuację wewnętrzną. Wybrano Niemcy, właściwie to nie wybrano, tylko były te dwa wyjazdy po sobie zaplanowane, najpierw Francja, potem Niemcy. Francja została anulowana, przeniesiona na wrzesień 2023 roku, więc zostały te Niemcy. I rzeczywiście, no mówi się, że to była dosyć udana wizyta też. Król Karol jako pierwszy monarcha brytyjski przemawiał na przykład, zresztą po niemiecku w części, w Reichstagu, czyli w niemieckim parlamencie. Było także bardzo dużo wyjazdów po terytorium królestwa, nie tylko tutaj w Anglii, ale do wszystkich czterech jego części. To tak w bardzo telegraficznym skrócie. Jeżeli chodzi o kilka momentów, które ja szczególnie zapamiętam, to na pewno jednym z nich będzie pierwszy dzień Karola jako króla, pełny pierwszy dzień, czyli dzień po śmierci królowej Elżbiety II, kiedy nowy król i nowa królowa lecieli do Londynu i zatrzymali się, jadąc do pałacu Buckingham, zatrzymali się przed jego bramami, wysiedli z samochodu i zaczęli spotykać się z ludźmi, którzy tam stali, odbierali kondolencje, ale także słowa wsparcia. Także to było... Ja miałam trochę takie poczucie, że co tu się dzieje, przecież to tak jakoś niecodziennie. No i naprawdę była to niecodzienna sytuacja, ale pokazało to i jeszcze kolejne wydarzenia w tym takim okresie żałoby, że Karol chce być bliżej ludzi, że ma tę możliwość, aby być bliżej ludzi, spotykać się z nimi, ściskać ręce, jakoś specjalnie nie obrusza się, jeżeli ktoś go przytuli, czy robi sobie z nim zdjęcie. Jest zdecydowanie taki bardziej namacalnym królem niż królowa Elżbieta II, która jednak już, no wiadomo, też ze względu na swój wiek i stan zdrowia, bardziej była taką kobietą wycofaną, a tutaj Karol III wszedł jakby w to panowanie bardzo blisko ludzi i widać, że nie boi się tego dotyku skóra do skóry, że tak powiem. I pokazał to między innymi wtedy, kiedy razem z Williamem wyszli i pozdrawiali, spotkali się z osobami, które czekały w kolejce do Westminster Hall, czyli do tego miejsca, gdzie była wystawiona trumna Elżbiety II. Pamiętamy właściwie, że wtedy wiele osób czekało przez długie, długie godziny, aby tam wejść. No i właśnie Karol i William podjechali do nich, aby z nimi porozmawiać, uścisnąć ręce i wesprzeć. Więc ta bliskość do ludzi zdecydowanie była już zauważalna w pierwszym tygodniu. Drugi taki moment z tego roku, który zapamiętam, to jest twarz Karola w momencie, kiedy w kaplicy świętego Jerzego w Windsorze ostatni raz podczas uroczystości pogrzebowych Elżbiety II, już po opuszczeniu trumny, odegrano i odśpiewano hymn, nowy hymn Zjednoczonego Królestwa, czyli God Save the King. Ja miałam wtedy wrażenie, że wszystko tak naprawdę stało się realne, że właśnie od tamtego momentu Karol został królem. Oczywiście on został tym królem dużo wcześniej, ale dla mnie to był taki moment, kiedy naprawdę poczułam, że jest w Zjednoczonym Królestwie nowy król. Z późniejszych momentów koronacja, zdecydowanie koronacja, a szczególnie dla mnie osobiście moment koronacji, kiedy pierwszy raz na Piccadilly Circus zobaczyłam zdjęcie, takie wielkie na tych telebimach, Karola w koronie na krześle koronacyjnym w opactwie i wtedy sobie zdałam sprawę, że to się stało. Opowiadałam zresztą o tym właśnie w odcinkach koronacyjnych. Ale to są takie trzy momenty, które z takiego punktu emocjonalnego na pewno ze mną zostaną. Oczywiście są też takie namacalne zmiany, jak nowy wzór znaczków, funtów, czy nowy znak, logo, po angielsku nazywa się to cipher królewski, który pojawia się powoli na mundurach czy instytucjach państwowych. To jest po prostu ten znak, to logo monarchy. I jeszcze kilka rzeczy, które jak myślałam o tym pierwszym roku, przyszły mi na myśl jako pierwsze. Na pewno to, że dużym sukcesem jest akceptacja Kamili jako królowej. Mimo takiego ogromnego zdziwienia, myślę, opinii publicznej i ogromnych kontrowersji, bo to nie wiem, czy wszyscy byli wielkimi fanami nazywania Kamili królowej, chyba wszyscy już się powoli przyzwyczajają. Na pewno to był taki temat, który czy na początku, czy szczególnie przy koronacji, kiedy po tych pierwszych kilku miesiącach, kiedy Kamila była nazywana królową małżonką, zaczęto powoli nazywać ją po prostu królową, to niektórzy tak mieli, ale jak to, ale to dlaczego? I pamiętam taką osobista, krótka anegdota. Pamiętam, byliśmy w Waszyngtonie w sklepie z pamiątkami przy Białym Domu. To jest dokładnie sklepik historycznego stowarzyszenia przy Białym Domu. Dowiedziałam się o nim dzięki podcastom Lidii Krawczuk, Ameryka i ja. Jeżeli będziecie, to zachęcam do odwiedzin. W każdym razie byliśmy tam sami, mało osób tam zaglądało w tym momencie i kupowałam taką gazetkę o właśnie wizytach królowej Elżbiety w Stanach Zjednoczonych. I obsługiwało mnie dwoje takich Amerykanów w średnim wieku, takim powiedziałabym średnim, starszym, około 60 lat. Pani chyba miała 70 lat, bo mówiła, że urodziła się wtedy, kiedy była koronacja, więc to by pasowało. I wywiązała się między nami taka krótka dyskusja. Właściwie to oni zaczęli. Ten pan zaczął mówić, że ale jak to Kamila, słyszeliście, że Kamila będzie królową, a nie królową małżonką? No i więc jakby rozgrzewało to serca, że nawet taka zwyczajna rozmowa w sklepiku z pamiątkami, jednak wokoło tej królowej małżonki czy królowej Kamili się nawiązała. Także to mi też zapadło w pamięć, właśnie te kontrowersje, ale myślę, że teraz już tam nikt się nie przejmuje. Jakie to ma dla nas znaczenie tak naprawdę, czy dla zwykłych ludzi, czy to jest królowa, czy królowa małżonka, tam nie będziemy się oburzać. W gwoli ścisłości królowa Kamila jest po prostu królową małżonką, jest queen consort, ale ze względów praktycznych nie za każdym razem to consort się dodaje, to słowo małżonka i po prostu jest nazywana królową. Taki skrót myślowy. Uważam, że całkiem nieźle to się udało. Jednak no, to też nie jest wszystko takie wspaniałe. Jest też krytyka, są rzeczy, które może można by zrobić lepiej. No i tak, z jednej strony mówimy, to pierwszy rok, tutaj może się jeszcze coś rozkręci, ale z drugiej strony myślę, że niektórzy spodziewali się czegoś więcej po tym pierwszym roku i myślę, że zdecydowanie mniej rewolucji było niż się spodziewaliśmy. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko, co zostało zastane, zostało zaakceptowane, ale jeszcze ja bym się spodziewała trochę rewolucji. Ja bym chciała jednak zobaczyć odrobinę więcej tych współczesnych czasów, które by wchodziły do monarchii. Zobaczymy. Myślę, że mieliśmy duże oczekiwania. Czy one zostały spełnione w tym pierwszym roku? Wydaje mi się, że przynajmniej moje oczekiwania nie do końca. Kolejna rzecz to brak dużego zaangażowania się we sprawy wspólnoty narodów, a może nawet nie kwestie samej wspólnoty narodów, co państw, których także Karol jest głową państwa jako monarcha brytyjski. Tutaj ja bym się spodziewała, nie wiem, jakiejś podróży właśnie do tych krajów, może jakiegoś takiego, jakiejś takiej trasy po tych krajach, a one tutaj zostały troszkę jakby zapomniane przez ten pierwszy rok w pewien sposób, tym bardziej, że dużo mówi się, że podczas panowania Karola część z tych krajów może zrezygnować z posiadania głowy państwa, monarchy brytyjskiego jako głowy państwa. No, mówiłam wcześniej o Barbadosie w 2021 roku, który właśnie zrezygnował i no, może trzeba by się tym bardziej zaopiekować. Ja wiem, że tutaj mówi się, że pierwszy rok był bardziej taki skupiony na królestwie i odwiedzaniu właśnie wszystkich części królestwa niż na tych krajach poza, tak, Zjednoczonym Królestwem, ale no może, chociaż można było, nie wiem, jakichś innych członków rodziny królewskiej wysłać na jakieś takie tournée. No zobaczymy, może mówi się, że wiosna 2024, no to będzie taki czas właśnie takich podróży. Zobaczymy. No i oczywiście kwestii, której nie mogłam pominąć, bo na pewno dostałabym od Was mnóstwo komentarzy, no to jest to, że bardziej widoczne są ruchy republikańskie. Nie mówię, że one są jakieś rewolucyjne i że bardzo różnią się od tego, co było w przypadku podczas właściwie panowania Elżbiety II, ale zdecydowanie są bardziej widoczne. Pamiętamy tych protestujących z transparentami Not My King, czyli Nie Mój Król, takie żółte koszulki i często one były pokazywane, te protesty w mediach. Zdecydowanie częściej widzi się takie protesty i zaangażowanie tych grup w takim życiu publicznym niż podczas panowania królowej Elżbiety II. I na koniec tego podsumowania tego roku liczby. Tutaj liczby wzięłam z konta na Instagramie Rodziny Królewskiej. Rodzina Królewska, właściwie Król Karol, powiedzmy, pochwalił się liczbą, różnymi liczbami ze swojego pierwszego roku. Na przykład 571 zobowiązań, spotkań, po angielsku engagements, w 79 regionach, 4 częściach Królestwa, także różnych spotkań czy projektów właśnie było 571, dwie wizyty państwowe, z tego co rozumiem to jedna była przyjmowana, a druga wykonywana i tu chodzi o takie, nie chodzi o to, że na przykład przyjechał prezydent Ukrainy i spotkał się na audiencji z królem, tylko chodzi o takie duże wizyty państwowe właśnie z jakimiś bankietami, wytwornymi, kolacjami itd., itd. Ponad 1000 przyznanych przez króla honorów, na przykład orderów czy tytułów, 80 przyjęć bankietów, w których król brał udział, a także więcej niż 20 000 gości podczas garden party. No więc z takimi liczbami podzieliła się Rodzina Królewska na swoim Instagramie, a ja się podzielę innymi liczbami, czyli sondażami. Zajrzymy na chwilę w sondaże YouGov, czyli moje ulubione królewskie tabelki poza zeznaniem budżetowym Rodziny Królewskiej, co da nam trochę wgląd w to, jakie tak naprawdę prawdopodobnie jest poparcie dla króla Karola w społeczeństwie. Zapytano, czy Karol jako król robi dobrą robotę. I takie sondaże są przeprowadzane przez YouGov co jakiś czas. Między innymi był on przeprowadzony chyba 12 września, czyli zaraz po śmierci królowej i pod koniec sierpnia 2023 roku, czyli niemal po roku od śmierci królowej. I zaraz po śmierci królowej 63% zapytanych uznało, że Karol robi dobrą robotę, a 15%, że robi słabą, złą robotę. Rok później liczba entuzjastycznych głosów lekko spadła do 59%, co nadal jest niezłym wynikiem i Karol utrzymuje całkiem niezły poziom, a tych niezadowolonych jest, czy było 17%. Pozostali, bo jeżeli dodacie sobie te procenty, to nie wychodzi 100%, nie są pewni. Ogólnie jest dość nieźle, chociaż no zdecydowanie Karol musi już żyć bez łatki tego ulubionego Royalsa. Tę łatkę ulubionego Royalsa w tym roku dzierżą 3 osoby. Są one na podium, różnice są naprawdę malutkie, więc myślę, że możemy ich ustawić wszystkich na pierwszym miejscu. I jest to książę William, księżniczka Anna i księżna Wali Catherine, czyli Kate, żona Williama. I to są 3 osoby, które mają bardzo duże poparcie w okolicach 70%, chyba książę William nawet 75%. I tutaj muszę powiedzieć, że książę William i księżna Catherine mają duże poparcie wśród młodych, czyli tej grupy chyba 18-25, co nie jest takie oczywiste w przypadku króla Karola, dlatego że król Karol, jeżeli chodzi o tą grupę, to trochę słabo wypada. Przynajmniej jest to grupa, która najmniej go wspiera. A książę William i księżna Wali, oni sobie nieźle radzą we wszystkich grupach wiekowych. Karol stoi na zaszczytnym 4. miejscu, co można uznać w sumie za niezły wynik, a klasycznie w ostatnich latach dno szorują książę Andrzej, a za nim Meghan i Harry. No dobrze, no to jak poszło? Myślę, że nieźle. Nie wszystko idealnie, ale naprawdę poszło nieźle. Na pewno czuję dużą zmianę dynamiki w monarchii, bo wreszcie można by powiedzieć, monarcha jest aktywny. I monarcha ma bardzo aktywną królową u swojego boku. To są osoby, które mają siłę na to, aby sprawować te funkcje. Bardzo dobrze się na to patrzy z zewnątrz i zdecydowanie po tych kilku latach, no właśnie minimum 7, tak, kiedy monarchia bardzo zwolniła, chociaż oczywiście nie od skandali, ale zwolniła, no to wreszcie trafia na takie dynamiczne tory. No i wiadomo, że było to spowodowane wiekiem i zdrowej królowej i księcia Filipa. No i miło się na nich mimo wszystko patrzyło i cieszyło się z tych publicznych wystąpień, z takim ciepłem na sercu, zawsze jak się pojawiali, szczególnie w tych ostatnich latach. No ale może przez to nawet trochę zapomnieliśmy, jak dynamiczna może być para królewska. To chyba do mnie trafiło jeszcze bardziej, kiedy podczas wizyty we Francji, która odbywała się we wrześniu 2023 roku, no już chwilkę po tej rocznicy wstąpienia Karola na tron, ale powiedzmy, że tutaj zobaczyłam tę różnicę bardzo mocno, ponieważ podczas tej podróży pierwszego wieczora odbywał się taki bankiet, taka kolacja w Wersalu i właśnie była tam para królewska, Karol i Kamila, Oni byli wystrojeni, zupełnie wystrojeni. Kamila wyglądała przepięknie i stali u boku pary prezydenckiej Francji. No, dawno nie widzieliśmy takiego widoku ze strony brytyjskiej pary królewskiej, gdzie w pełni sił, że tak powiem, w pełnym rynszczunku stoją obok jakiejś na przykład właśnie pary prezydenckiej. Naprawdę to zrobiło ogromne wrażenie i pokazało też tą taką siłę i witalność, chociaż no ja wiem, że przy 75+, tutaj ciężko mówić o witalności, ale zdecydowanie ta różnica jest ogromna i bardzo odczuwalna. Mało mówiłam tutaj o księciu i księżnej Walii, ale tam też jest bardzo duże przyspieszenie, jest ich więcej, są takie tygodnie, kiedy widzimy ich kilkukrotnie, niemal codziennie, więc coraz częściej widzimy i Williama i Kate, też monarchia sobie zdaje sprawę, że oni są ogromnym atutem i jak mówiłam też w tej najmłodszej grupie, dobrze sobie radzą w sondażach. Tak jak mówiłam, to nie był rok rewolucyjnych zmian. Czy takie nadejdą? Ciężko powiedzieć. Ten rok, pierwszy rok panowania Karola, był po to, żeby pokazać, że jest ciągłość monarchii, że ona przetrwała mimo odejścia Elżbiety, że przetrwała mimo kryzysów, że rodzina królewska świetnie prosperuje, no i wydaje się czasami, że przetrwa wszystko, nawet książki księcia Harry'ego. No i na tyle, na ile można czuć pustkę po Elżbiecie, to widzę, że narracja zmienia się już z tęsknimy za tobą i dlaczego odeszłaś w stronę wdzięczności za nią, radości, że odpoczywa i docenienia tych nowych, dynamicznych czasów brytyjskiej rodziny królewskiej. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Widzimy się, słyszymy za tydzień. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie oceńcie mój podcast w aplikacji Spotify lub Apple Podcasts. Będzie mi najprzyjemniej, jeżeli na 5 gwiazdek. A zawsze możecie mnie spotkać na Instagramie po królewsku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, pa, pa.